Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia w kapłaństwie, na czele z księdzem proboszczem i księdzem dyrektorem Radia Maria, drodzy, drogie siostry zakonne i wy, drodzy siostry i bracia, zarówno tu zgromadzeni w tej bazylice, jak również przy radioodbiornikach i przy telewizorach, wpatrzeni i uczestniczący w tej najświętszej liturgii i skupieni na modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego. W łączności z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, z Kościołem w Polsce i w świecie, a szczególnie z rodziną diecezjalną diecezji bydgoskiej i jej pasterzem, księdzem biskupem Janem Tyrawą, radujemy się dzisiaj chwałą Marii i jej przywilejem i darem niepokalanego poczęcia. Przez Radio Maria, które wczoraj świętowało w Toruniu 13. rocznicę swej tak owocnej posługi w dziele ewangelizacji Polaków w kraju i za granicą, pragniemy podziękować Bogu i Tobie, Matko Najświętsza, za Twoją świętość i Boże Macierzyństwo, mocą którego Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Dziękujemy także Tobie, Jezu Chryste, za to, że dałeś nam Marię za Matkę. Szczególnie dziękujemy Ci, Panie Jezu, za dar szczególnego uświęcenia Marii przez przywilej jej niepokalanego poczęcia. I możemy w tym roku obchodzić rocznicę 150 lat od uroczystego ogłoszenia tej prawdy wiary przez błogosławionego papieża Piusa IX, prawdy wiary, która była wyznawana w Kościele Świętym przez wszystkie wieki, a ogłoszona uroczyście 8 grudnia 1854 roku. W bulli, którą papież ogłaszał, słowa istotne tej prawdy brzmią następująco. Władzą Pana naszego Jezusa Chrystusa, błogosławionych apostołów Piotra i Pawła i naszą, oświadczamy, ogłaszamy i definiujemy, że nauka, która utrzymuje, że Najświętsza Maria Panna w pierwszej chwili swego poczęcia ze szczególnej łaski i przywileju Wszechmogącego Boga przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, ta nauka jest objawiona przez Boga i dlatego wszyscy wierni winni w nią mocno i niezłomnie wierzyć. Umiłowani bracia i siostry, Kościół wierzył w bezgrzeszność Marii Niepokalanej i jej świętość. Gdy czyta się ojców Kościoła, a także teologów, zwłaszcza tych, którzy pochodzą z rodziny franciszkańskiej w średniowieczu, to wyraźnie uczą nas o takim przywileju, Święty Ambroży, biskup Mediolanu, w IV wieku ukazuje Marię jako uprzednio odkupioną przez Chrystusa swego Syna. Czytamy w jego homilii. Zbawiciel, chcąc odkupić świat, zaczął swe dzieło od Maryi. Ona, przez którą przygotowywało się zbawienie wszystkich, była pierwsza, która skorzystała z owocu zbawienia. Wiara w niepokalane poczęcie płynęła z lektury Pisma Świętego, zwłaszcza z tekstu, który dzisiaj słyszeliśmy o zwiastowaniu narodzenia Syna Bożego przez Matkę Najświętszą. W tym właśnie urywku czytamy, że Maryja, bądź pozdrowiona, łaski pełna Pan z Tobą. Anioł nie mówi do Maryi po imieniu, nie mówi, bądź pozdrowiona Maryjo, ale mówi, bądź pozdrowiona pełna łaski. W łasce bowiem wyraża się cała tożsamość Maryi, czyli to, kim ona jest. Maryja jest tą, która jest bardzo droga Bogu. Łaska bowiem jest miejscem, w którym stworzenie może spotkać swego Stwórcę jako miłującego Ojca. Tylko Bóg może obdarzać człowieka takim upodobaniem i umiłowaniem, to znaczy darmową miłością, przez powołanie go do istnienia i obdarowania go samym sobą. Bóg jest pełny łaski w sensie czynnym, tym, który nas stwarza i obdarza darem swojego boskiego życia, czyli tym, który nas napełnia łaską. Maryja, a z nią każde inne stworzenie na obraz i podobieństwo Boga, jest obdarzone łaską. Jest tym, którego Bóg napełnia sobą, swoją obecnością, po grzechu pierworodnym obecnością zbawczą. Tylko Jezus Chrystus jako pośrednik między Bogiem a ludźmi jest pełny łaski w podwójnym znaczeniu. Jako Syn Boży, jako Bóg i głowa Kościoła daje łaskę, czyli ma moc odkupienia nas z grzechu i obdarowania nas synostwem Bożym. Ale jako człowiek jest napełniony łaską Ojca w swoim człowieczeństwie i wzrasta w łasce. Łaska więc jest tym, przez co Bóg otwiera się na stworzenie i pochyla się nad nim. Wynika z tego, że to upodobanie Boga nie jest owocem ludzkiej zaradności czy ludzkiej starań. Jest to czysty dar Bożej wspaniałomyślności, ojcowskiej Bożej dobroci. Ta szczególna miłość Boga do człowieka grzesznego uzdrawia człowieka z jego śmierci duchowej i prowadzi do zbawienia. Poprzez łaskę niepokalanego poczęcia powołanie Maryi i istnienie jej stały się jednością. Czyli inaczej mówiąc, plan Boga w stosunku do Matki Najświętszej, kim ona ma być i kim faktycznie była, nie został w niczym zakłamany. Został zrealizowany zgodnie z wolą Boga. Ona jedyna jest takim człowiekiem, jakim go na początku stworzył Bóg, a więc pogodzonym z Bogiem, ze samym sobą, z bliźnimi, ze światem, bo identyfikującym się z wolą Boga. To jest właśnie ten dar Maryi, to szczególne odkupienie jej przez Syna. Tak więc łaska zawierająca się w świętości Maryi jest też pewną ma właściwość, która stawia ją ponad łaską każdej innej osoby stworzonej po grzechu pierworodnym. Jest to bowiem łaska, która nie została skażona przez grzech pierworodny, bo była odkupiona uprzednio, doskonalej. Kościół łaciński wyraża to, nadając Maryi tytuł niepokalana, a Kościół prawosławny także wierzy w świętość Maryi i nadaje jej tytuł cała piękna, Pan Hagia. Pierwszy tytuł Kościoła łacińskiego bardziej uwydatnia negatywny element łaski Maryi, którym jest wolność od każdego grzechu, także uczynkowego, ale szczególnie od grzechu pierworodnego. Drugi przywilej Kościoła prawosławnego bardziej uwydatnia to, co znaczy obecność w Maryi każdej cnoty i każdego jej blasku świętości. Umiłowani siostry i bracia, mówiąc o tym tytule pełna łaski nadanym Maryi przez anioła, czasem można popaść w błąd albo zatrzymać się tylko nad przywilejem i łaską, jakiej doświadczyła i doświadcza Matka Najświętsza. Natomiast pełnia łaski była uprzywilejowanym punktem wyjścia, nad którym opierał się Kościół Święty, definiując prawdy wiary o niepokalanym poczęciu i wniebowzięciu Najświętszej Maryi i wszystkie inne przywileje. Wszystko to bowiem służyło rozpoznaniu, kim jest Matka Najświętsza w relacji do Jezusa Chrystusa, do Boga w Trójcy Świętej. Uznawszy te prawdy wiary, trzeba natychmiast zwrócić uwagę na pierwotne znaczenie łaski tego, który mówi bardziej o Bogu niż o Maryi, bardziej o tym, który daje łaskę, niż o tej, która ją otrzymuje. Prawda o łasce niepokalanego poczęcia głosi bowiem, że łaska Boża, którą została napełniona Maryja, jest także łaską otrzymaną od Chrystusa i przez Chrystusa. Jest łaską Bożą daną w Jezusie Chrystusie, jak jasno mówi o tym święty Paweł w liście do Koryntian. Bogu mojemu dziękuję za was, za łaskę daną wam w Jezusie Chrystusie. Daną w Jezusie Chrystusie, to znaczy przez przychylność i zbawienie, których Bóg udziela ludziom dzięki odkupieńczej śmierci Chrystusa. Jasno mówi o tym Kościół Święty w przytoczonej na początku definicji prawdy wiary o niepokalanym poczęciu, że Maryja została zachowana od grzechu, i tu cytuję słowa bulli papieskiej, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa Zbawiciela. W tym sensie Maryja jest rzeczywiście, jak nazywa ją poeta Dante Alighieri, córą Syna swego. Córa Syna swego. Mamy oto do czynienia z przedziwnym paradoksem. Ta, która jest matką Jezusa, Syna Bożego, co do ciała, najpierw staje się córą Syna swego co do łaski, czyli obdarowania ją najpierw darem upodobania i miłości ze strony Boga. Pierwsze, co powinno czynić stworzenie w odpowiedzi na Bożą łaskę, jak poucza nas święty Paweł, to dziękczynienie. Bogu mojemu dziękuję za was, za łaskę daną wam w Jezusie Chrystusie. Za łaską Bożą winna więc iść także, winno iść szczęście z bycia jedno z Bogiem, czyli dziękczynienie. Oznacza ono, że człowiek nie tyle chce się odpłacić Bogu za dar, jaki otrzymał od Niego, bo za ten dar nigdy, za dar życia Bożego odpłacić się nie możemy. Święty Paweł nawet powie, cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czego się chlubisz, jakobyś nie wziął? Tak możemy też mówić o łasce życia otrzymanej od naszych rodziców. Czym może dziecko się odpłacić rodzicom za dar życia? Choćby nie wiem, co uczyniło dla rodziców, to takiego daru, jakie przez ich pośrednictwo otrzymało, czyli życie, nigdy nie zapłaci. Podobnie i my nigdy za dar życia ziemskiego, a szczególnie za dar życia wiecznego, czyli odpuszczenia nam grzechów i uświęcenia nas, nigdy wystarczająco nie zapłacimy. To jest niemożliwe. Jest to po prostu dar. Darmo nam dany. Dlatego też chrześcijanin to jest człowiek, który umie uznać tę prawdę o obdarowaniu przez Boga i umie dziękować. Święty Paweł wśród największych grzechów, jakie popełniają ludzie wobec Boga, to wylicza dwa. Mówi tak w liście do Rzymian. Choć poznali Boga, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w myślach swoich i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Niewiara, bezbożność polega właśnie na tych dwóch grzechach. Ciągle, chociaż się wierzy w Boga, nadal człowiek siebie uważa za Boga i sobie za wszystko dziękuje. Podczas gdy wiara to jest uznanie, że jest Bóg, Stwórca i Odkupiciel. On mi dał życie i Jego należy za ten dar czcić, dziękować Mu i uwielbiać Go. Maryja jest więc znakiem postawy dziękczynienia. Uczyniła to w hymnie Magnificat. Wielbi dusza moja Pana, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Człowiek biblijny, człowiek wiary, gdy chce składać Bogu dziękczynienie, uwielbia Go, wywyższa z wielkim entuzjazmem i głosi Jego cuda. Bogu niepotrzebne nasze uwielbienie, nam jest ono potrzebne, bo im człowiek bardziej się zapatrzy w Boga, im bardziej się w Nim rozkocha, tym łatwiej może się do Niego upodabniać. Czyli Bogu łatwiej tego człowieka wtedy przebóstwić, czyli uświęcić. Natomiast im bardziej człowiek jest pyszny, zarozumiały i mówi wszystko ja sam jestem, sobie zawdzięczam, wówczas Bóg jest po prostu... Dla Boga człowiek jest taki niedostępny. Wielką więc rzecz która dokonuje się w Marii, Maria przypisuje Bogu, to znaczy Bożej łasce, a nie swojej zasłudze. Ikoną, która bardzo dobrze wyraża tę postawę uwielbienia i dziękczynienia Marii za łaski Boże, jest właśnie ten obraz Pan Hagia, bardzo częsty w ikonach, zwłaszcza w Rosji. Maria na tej ikonie jest przedstawiona w pozycji stojącej, z podniesionymi rękami, w postawie całkowitego otwarcia i przyzwolenia. Pan jest z nią pod postacią królewskiego dziecka, które widać w jej sercu. Maria ma zdumione, milczące i pokorne oblicze, jakby mówiła: spójrzcie, co uczynił mi Pan w dniu, w którym zwrócił wzrok na pokorę swojej służebnicy. Maria jest więc ikoną postawy, czyli obrazem postawy człowieka prawdziwej wobec Boga, czyli staje pełna zdumienia i zachwytu w obliczu tego, co Bóg może uczynić w człowieku, gdy ten z prawdą o Bogu i o sobie otwiera się na Niego. Umiłowani bracia i siostry, owocem czci Boga przez Marię niepokalaną, te owoce najdoskonalej widać na przykładzie świętego Polaka i męczennika świętego Maksymiliana Marii Kolbe. To on założył Niepokalanów, gdzie tuż przed wojną w dziele ewangelizacji przez modlitwę i środki przekazu pracowało ponad 800 zakonników. To był największy klasztor w Europie. I to było właśnie cudem Marii. Ten, który zawierzył siebie niepokalanej całkowicie właśnie przez cudowny medalik i szerzenie cudownego medalika i czci Marii niepokalanej, i w Polsce, i w Japonii chciał cały świat zdobyć dla Chrystusa. Uwaga świętego Maksymiliana Marii koncentrowała się na niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. W oparciu o słowa zaczerpnięte z liturgii słowa: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, uważał, że jakby takim komentarzem historycznym do tych słów są wypowiedzi Marii, które dała nam w wypowiedziach z okazji objawień, tych, o których słyszeliśmy we wprowadzeniu dzisiaj na Ridi Bach w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w postaci cudownego medalika z napisem, który właściwie oddaje: o Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Oddaje więc prawdę niepokalanego poczęcia. Są to słowa, które dała Matka Najświętsza tej prostej siostrze zakonnej świętej Katarzynie Labouré w tym obrazie, jaki widziała właśnie w czasie modlitwy w kaplicy. Ale druga forma objawienia to wypowiedź Matki Najświętszej do świętej Bernardety Subiru w Lourdes w 1858 roku, a więc już po ogłoszeniu prawdy o niepokalanym poczęciu. Gdy Matka Najświętsza mówi na pytanie świętej Bernardety, kim jesteś, o Pani? Maria mówi, ja jestem niepokalane poczęcie. Święty Maksymilian mówi, że tymi słowami Maria jasno pokazała, że jest nie tylko poczęta bez grzechu, ale jest raczej samym niepokalanym poczęciem. I wyjaśnia tak. Tak jak co innego jest przedmiot biały, a co innego jest biel. Co innego jest rzecz doskonała, a co innego jest doskonałość. Tak niepokalane poczęcie jest imieniem, które ściśle ukazuje, kim jest Maria. Nie tylko mówi o przymiocie, ale o jej istocie. Maria więc jest w najwyższym stopniu święta w całości swojego bytowania, czyli nie dotknięta grzechem pierworodnym ani grzechem uczynkowym. Skąd płynie, pyta święty Maksymilian, tak wielki dar łaski szczególnej przyznany Maryi przez Boga Najświętszego? Otóż Bóg dokonał tego w Maryi ze względu na Jezusa Chrystusa. W Nim i dzięki Niemu Bóg dał jej udział w pełni świętości. Maria jest niepokalana, ponieważ jest Matką Boga. I stała się Matką Boga, ponieważ jest niepokalana. Z macierzyństwa Bożego wypływają wszystkie łaski przyznawane Najświętszej Dziewicy, a pierwszą z nich jest właśnie niepokalane poczęcie. Szczególnym znamieniem, który ten nieprawdopodobnie zdolny zakonnik święty Maksymilian Kolbe i wspaniały teolog rozważa tajemnicę niepokalanego poczęcia Marii i jej funkcję w planie zbawienia w relacji do Trójcy Świętej ujawnia się w relacjach jej do Ducha Świętego. Z całą głębią myśli rozwija święty Maksymilian ujęcia prawdy zawarte w formule oblubienica Ducha Świętego. Wynika to ze słów: Duch Święty stąpi na Ciebie, moc Najwyższego Cię osłoni i to, co się z Ciebie narodzi święte, będzie nazwane Synem Bożym. To odpowiedź na słowa Marii: jak się to stanie, bo nie znam męża. Duch Święty właśnie staje się tym, który jest jej oblubieńcem. To zestawienie pozwala świętemu Maksymilianowi dostrzegać niewypowiedziane i głębokie zjednoczenie między Duchem Świętym i Maryją. Pisze ten święty męczennik tak. Duch Święty zamieszkał w Maryi od pierwszego momentu jej istnienia. Wziął ją w absolutne posiadanie. Przeniknął ją do tego stopnia, że nazywa się oblubienicą Ducha Świętego. Ale ta nazwa wyraża jedynie daleki, blady, niedoskonały cień tego zjednoczenia. W zjednoczeniu Ducha Świętego z Maryją, mówi dalej Maksymilian Kolbe, miłość łączy nie tylko te dwie osoby, Maryję i Ducha Świętego, ale pierwsza miłość, czyli miłość z Ducha Świętego wzięta, jest całą miłością Najświętszej Trójcy, podczas gdy druga, miłość Maryi, jest całą miłością stworzenia. I w ten sposób, w tym zjednoczeniu, niebo jednoczy się z ziemią i cała miłość niestworzona z miłością stworzoną. Oto szczyt miłości, jaka może zaistnieć na ziemi. Drodzy siostry i bracia, to tak dla przybliżenia tajemnicy niepokalanego poczęcia treść prawdy wiary, którą miałem obowiązek przedłożyć dzisiaj w ramach tej właśnie homilii. Ale to nie jest teoria. Na czym polega właśnie znaczenie życiowe tajemnicy niepokalanego poczęcia i czci Maryi Niepokalanej? To dziwne, jak skutecznymi w dziedzinie ewangelizacji, apostolstwa i twórczości, także w dziedzinie materialnej, są ludzie, którzy dzieło ewangelizacji zawierzyli wstawiennictwu Maryi Niepokalanej. Takich ludzi jak święty Maksymilian Kolbe z jego dewizą zdobyć świat dla Chrystusa przez niepokalaną. Jak sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński z jego aktem zawierzenia w celi więziennej: wolność Kościoła w Polsce zawierzam Maryi i to Jasnogórskiej. Czy papieża Jana Pawła II z jego dewizą cały Twój. Tych ludzi i innych czcicieli Maryi cechuje niebywała jasność i klarowność w wyznawaniu wiary. Po drugie, moc w jej głoszeniu, a także w dawaniu świadectwa wierze przez miłość maryjną do Syna Bożego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa aż do męczeństwa, aż do cierpienia, jak kardynał Wyszyński czy obecny papież, czyli jakby dawania własnego życia. Maryja Niepokalana była gwiazdą ewangelizacji dla świętego Maksymiliana Kolbe na niespotykaną wprost skalę z poczytnością rycerza niepokalanej do wybuchu II wojny światowej. Wpływ tego czasopisma był nieprawdopodobny. I właśnie wojna przerwała to oddziaływanie środka przekazu i radia i tego czasopisma, które tak miało wielki wpływ na formowanie życia duchowego w kraju i za granicą, zwłaszcza w Japonii. Także Radio Maryja ma w swojej nazwie imię Maryi. Radio Maryja. Mówi także, że Maryja jest gwiazdą nowej ewangelizacji. Wstawiennictwo oblubienicy Ducha Świętego Maryi Niepokalanej sprawia, że właśnie Radio Maryja wielbi Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, niemal nieustanną modlitwą. W centrum bowiem programu znajduje się msza święta, Eucharystia, a więc obecność zbawcza Chrystusa w sprawowanej Najświętszej Jego ofierze za zbawienie świata. Następnie w modlitwie liturgii godzin, która jest publiczną modlitwą Kościoła Świętego, w różańcu, godzinkach o Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, koronce do Miłosierdzia Bożego, apelu jasnogórskim, a ileż jest relacji na żywo z odprawianych liturgii w sanktuariach polskich i poza granicami. To jest właśnie pierwszy cud wierności w tym, co jest najistotniejsze we wierze. Modlitwa, czyli stawanie przed Bogiem w prawdzie o sobie, o Bogu i wsłuchiwanie się w Jego głos. A drugi owoc tej maryjności. Oblubienica Ducha Świętego najlepiej rozpoznała przez wiarę, kim jest Jezus Chrystus jako Bóg, Syn Boży i człowiek. Dlatego ona czuwa, by przekaz prawd wiary był w Radiu Maria nieskażony w dziedzinie wiary i obyczajów. Jakże wspaniałe są katechezy wolne od siejących zwątpienie i bezsens nowinek różnych ludzi, którzy próbują nam manipulować prawdami wiary, tak zwanych postępowych teologów, którzy dawniej udowadniali, że Murzyni nie są ludźmi. Kiedyś tacy byli też teologowie. I dlatego na podstawie ich nauki można było handlować Murzynami i ludźmi. A dzisiaj tłumaczą, że zabicie poczętego dziecka nie jest grzechem, bo dobro czy chęć używania matki jest ważniejsza niż życie dziecka. To ludzkie objawienie, nie Boże. Bóg nigdy tak nie naucza. Maryja nie dyktuje Bogu, co jest prawdą wiary. Ale w duchu wiary Kościoła Świętego i jednocześnie zgodnie z urzędem nauczycielskim Kościoła Radio Maria naucza prawdy wiary i prawa moralności chrześcijańskiej jako wynik tej właśnie wiary. Jest to ewangelizacja pozostająca pod stałą opieką niepokalanej. Dlatego nie narusza prawdy o jej Synu Jezusie Chrystusie, o Trójcy Świętej, o Kościele, a przede wszystkim o godności człowieka. Przekazuje ją w czystej formie. Obszerną listę błogosławionego działania ewangelizacyjnego właśnie tego radia, które nosi tytuł Maryjny, i telewizji Trwam, naszego dziennika Fundacji Nasza Przyszłość, podał w dniu wczorajszym w Toruniu ksiądz biskup świdnicki Ignacy Dec. Dlatego tylko ograniczam się do wspomnienia tych dwóch działów posługi maryjnego dzieła, mianowicie daru modlitwy i przekazu wiary chrześcijańskiej zgodnie z treścią katechizmu Kościoła katolickiego i nauczaniem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. To jest właśnie ten cudowny fenomen Radia Maria i telewizji Trwam dzięki opiece niepokalanej. I podobnie jak wierność dla nauki Kościoła i cześć dla Marii Niepokalanej ze strony Maksymiliana Kolbe pozwalała mu wtedy zrozumieć fenomen, pozwala nam zrozumieć fenomen tamtego rozwoju pism i radia, jakie prowadził święty Maksymilian Kolbe, tak właśnie tylko ten tytuł maryjności pozwala nam zrozumieć i sposób utrzymania się tych instytucji ewangelizacyjnych, a także ich wierność Bogu i świętemu Kościołowi. O Maryjo niepokalana, Ty, która zostałaś napełniona łaską, czyli umiłowaniem przez Boga od pierwszej chwili swego istnienia, Ty, która zostałaś odkupiona przez swojego Syna i Zbawiciela, stając się pierwsza córką Boga, a dzięki tej łasce stała się godną być Matką Boga. Wypraszaj nam łaskę żywej i odważnej wiary. Miej w szczególnej opiece tego, który zawierzył się Tobie przez słowa cały Twój, a w Nim, naszym ukochanym Ojcu Świętym, miej w opiece cały Kościół Święty, a zwłaszcza Kościół Święty w Polsce. Gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maria, telewizję Trwam i wszelkie dzieła ewangelizacji w Polsce i w świecie i bądź naszą nieustanną opiekunką. Amen.